trosce o nasz wspólny dom. Zaprasza ksiądz Artur Filipiak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim gościem jest pan Szymon Lis, nadleśniczy Nadleśnictwa Kalisz.
Witam serdecznie, Daszbur.
Daszbur, chcielibyśmy porozmawiać o lasach państwowych, a właściwie o lasach jako o środowisku naturalnym. Czy możemy powiedzieć dzisiaj o lesie, który jest prowadzony według konkretnej gospodarki przez kilka wieków, że jest on środowiskiem naturalnym, że jest naturalnym miejscem bytowania jakichś zwierząt?
Żeby mówić o lesie, można ten temat rozpatrywać na wielu płaszczyznach, mianowicie na przykład płaszczyźnie ustawowej. W prawie polskim pojęcie, definicja lasu to powierzchnia pokryta roślinnością drzewiastą od 10 arów wzwy. Natomiast lepiej, jeżeli byśmy cofnęli się do faktycznie, jak ksiądz wspomniał, historii i jak to w ogóle było tutaj na naszych ziemiach polskich, a również tutaj miasta Kalisz, bo to przecież kolebka państwowości polskiej. Jak już może od ogółu do szczegółu, od historii do czasów teraźniejszych, koło lat temu 6 tysięcy cofnął się lodowiec tutaj z naszych terenów, to po nim zostały tereny właściwie nie pokryte roślinnością żadną. Następnie weszła na te tereny roślinność tundrowa, czyli jakieś krzewinki, niskie krzewy, a następnie tak zwane gatunki drzewiaste pionierskie. To są gatunki, które pierwsze jako drzewa pojawiają się na terenach, który nie jest pokryty żadną roślinnością i pojawiły się na przykład osiki, brzozy, to są gatunki lekko nasienne i one tutaj były pierwsze. Po kolejnych latach, ale to w takim następstwie kilkudziesięcioletnim lub nawet kilkusetletnim, gatunkami drzewiastymi na terenie naszego kraju były w głównej mierze lipy, dęby, wiązy, jesiony, graby. Wtedy, kiedy zaczęła, tak jak wspomniałem, kształtować się państwowość na terenie naszego kraju, czyli około IX-X wieku, człowiek już wyszedł z jakąś ekspansją, to potrzebował po prostu surowca drzewnego, drewna. I tych lasów zaczęło ubywać. Ja tylko tak wspomnę, jak to było statystycznie, czyli około 1000 roku, czyli chrzest Polski, lasów prawdopodobnie, bo to nie mamy żadnej pewności, ale prawdopodobnie według przekazów było około 90%. Natomiast przed zaborami, czyli przed pierwszym zaborem 1771 roku, tych powierzchnia Polski przedzaborowej była pokryta lasami w 51%. Dokładnie to było 51%, to już są dokładne dane, i 66%. Najniższa lesistość w Polsce, rok 1945, 20% i 80%. Dziś mamy tych lasów 30% ponad, prawie 31%. Tak jak wspomniałem o tej historii, tej ekspansji człowieka i wywieranej presji, no wiadomo, że na przestrzeni tych lat tych lasów ubywało i człowiek też orientował się, że nie wszystkie gatunki, te, które wspomniałem, te które następowały po tej osice, po brzozie, czyli te na przykład lipy, na przykład graby, nie nadawają się na drewno na przykład konstrukcyjne. One były najbardziej pożądane. Zatem co się stało? Człowiek zorientował się, że bardzo łatwo rosnącym gatunkiem na glebach na przykład dość ubogich jest sosna. I faktycznie efekt działalności człowieka obserwujemy dzisiaj, że mamy na przykład aż tyle tej sosny, aż tyle tego świerka. Tak to mniej więcej historycznie wyglądało. Też ta presja, która powodowała, że tego lasu ubywało, ubywała się już z pewnymi przemyśleniami, bo na przykład są takie informacje źródłowe, że już lubiążscy cystersi tutaj na terenie Dolnego Śląska w 1185 zakazywali wypasania bydła na terenach leśnych. To nie byli świadomi tego, że te lasy, które oni mieli pod swoją kuratelą, one się w jakiś sposób odnawiają naturalnie, a żeby temu naturalnemu wzrostowi kolejnego pokolenia lasu nie przeszkadzać, no to zakazywali wypuszczania na przykład krów i świń na tereny leśne. Słynny król Jagiełło zakazał wycinania cisa na terenie całej Polski. Takie przykłady. Także były tu pewne już działania ochronne, natomiast należy tutaj pomnieć, że mimo wszystko tego lasu ubywało.
A w ostatniej dekadzie, dwóch, trzech dekadach, czy możemy powiedzieć, że jest tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o teren zalesiony w Polsce, czy raczej ten teren się kurczy?
Można powiedzieć, że 30% powierzchni kraju to są lasy, z tego 80% powierzchni to są lasy pod egidą lasów państwowych, przedsiębiorstwa, lasy państwowe. Mamy też lasy innych własności, lasy sołectw, gminne, komunalne, również lasy prywatne. Natomiast na przestrzeni ostatnich 80 lat, jak wspomniałem, powierzchnia lasów zwiększyła się o 10%, także jest to dużo. W głównej mierze to chyba słusznie minionych czasów na nizinach tak zwana sosnomania, a świerkomania w górach. Faktycznie wymieniano ten garnitur gatunków również w pewnej mierze z gatunków liściastych na gatunki iglaste. Dzisiaj ten trend jest niejako odwrotny. Mamy ocieplenie klimatu i zdajemy sobie sprawę z tego, że na pewnych terytoriach ta sosna jednak będzie w regresie. Sadzimy również jako leśnicy gatunki liściaste, buki, dęby, jak i odby również na siedliska wyżynnych.
Czy możemy też spojrzeć dzisiaj w taki sposób na las, że chcemy koniecznie przywrócić, w takim cudzysłowie oczywiście, Puszczę Białowieską na terenie wszystkich terenów zalesionych? Czy może nie do końca o to chodzi? Czy ten las, który mamy, który jest w pewien sposób cykliczny, bo zostaje na nowo sadzony, czy właśnie przez to, że on przechodzi te etapy swojego rozwoju później, że są sadzonki i to wszystko się odnawia, czy to też ma jakąś swoją konkretną wartość?
Dobre pytanie. No, lasy państwowe starają się w sposób zrównoważony tą gospodarkę prowadzić, ale czym to się charakteryzuje? Przede wszystkim tym, że zasobność, jak i powierzchnia lasów ma się tendencyjnie zwiększać, tak? Czyli mamy starać się, ażeby na każdym statystycznie hektarze lasu było tych metrów sześciennych, tych kubików jak najwięcej. Natomiast też myślimy o wielu powierzchniach leśnych w sposób nie tak jednoaspektowy, jak wspomniałem, tak, czyli tylko surowe drzewne, ale również w takim aspekcie ochronnym. Mamy przecież mnóstwo lasów, które są wyłączone z produkcji, które niejako pozostawiamy samych sobie. Takim modelem idealnym jest te kilkanaście procent, żeby tak się stało. Natomiast też trzeba tutaj napomknąć i z takim dużym naciskiem tutaj przedstawić tą sprawę, że ten las pierwotny, ten las naturalny, tutaj przez księdza wspomniana Puszcza Białowieska, to były lasy, które niejako powstały samoistnie. Dzisiejsze lasy są mimo wszystko dotknięte w dużej mierze ręką ludzką i ten sposób zagospodarowania jednak jest tutaj widoczny. Mówimy o tej naturalności, bioróżnorodności, że ona jest preferowana. Ja tylko tak tutaj w ramach takiego żartu, kiedyś kolega leśnik mi powiedział, że w jakimś bodajże radiu był quiz, gdzie próbowano zdefiniować, który las jest najbardziej atrakcyjny dla pospolitego Kowalskiego. Okazało się, że jest to drzewostan sosnowy na siedlisku boru suchego bądź świeżego, bez żadnego podrostu, bez żadnego podszytu, gdzie te czarne łebki widać z daleka.
Czyli dla grzybiarza.
Dla grzybiarza, tak. Tam jest las, którym się człowiek nie zgubi. Natomiast wiadomo, że różnorodność lasu nie polega tylko na tym, bo faktycznie w wielu miejscach siedliska są tak bogate, że należy po prostu preferować mnogość gatunków, a nie tylko kultury takimi, jakimi są na przykład monokultury sosnowe bądź świerkowe.
Chciałbym spojrzeć na ten temat też trochę z punktu widzenia takiego typowego konsumenta, czyli mamy pewien surowiec, którym jest drewno. Ja jako konsument też patrzę na to w taki sposób, no, że ludzie budują domy, prawda? Potrzebny jest materiał do konstrukcji dachów, potrzebny jest materiał do budowy mebli, nawet do budowy takich rzeczy, z których często nie zdajemy sobie sprawy, jak na przykład palety, które służą do transportu, do tego, żeby móc przewozić żywność i tak dalej, do produkcji opału. Mnóstwo teraz jest także tego paletu drzewnego. Gdybyśmy próbowali tak masowo ograniczać gospodarkę leśną, to czy nie pojawiłby się trochę problem z dostępnością tego surowca?
Na pewno te pewne obostrzenia, pewne wyłączania lasów z produkcji to jest cel zasadny. Natomiast trzeba też wziąć pod uwagę, że chłonność rynku, tak, jeżeli chodzi o surowiec drzewny, dzisiaj już jest na takim poziomie, że no nie sposób, ażeby lasy przestały produkować surowiec drzewny w ogóle, tak? I żebyśmy się skupili tylko i wyłącznie na aspekcie ekologicznym, na aspekcie wizerunkowym lasu. Tu nie o to chodzi. Musimy oprócz tych aspektów, które ja wspomniałem te przed chwileczką, również koncentrować się na produkcji drewna, bo jest to raz produkt, a dwa też miejsca pracy.
Mamy i surowiec, i miejsca pracy, i przy okazji wiemy, że te drzewa pochłaniają mnóstwo dwutlenku węgla. Więc co może zrobić teraz przeciętny Kowalski, żeby takie lasy chronić?
My chcielibyśmy przede wszystkim pracować i mieć w tej pracy niejako względny spokój, bo powiem tak przewrotnie, nie przeszkadzać. Natomiast też jeżeli chodzi o nadleśnictwo, lasy państwowe, to my swoją działalność określamy w tak transparentny sposób, przez media społecznościowe, przez konsultacje społeczne, że naprawdę my się nie ukrywamy. nazywamy z tą naszą działalnością. Powiem tak, że wiadomo, że ten taki pejoratywny oddźwięk słowa wycinka, czyli te zręby, które wykonujemy w tak zwanych drzewostanach już rębnych, czyli ponad stuletnich, budzi pewien lęk społeczeństwa i jesteśmy świadomi, że w niektórych przypadkach faktycznie żeśmy działali pochopnie, natomiast trzeba mieć na względzie kwestię surowcową, ale to już wspomniałem, natomiast taką, że teraz Lasy Państwowe wychodzą niejako naprzeciw społeczeństwu w ten sposób, że modyfikują gospodarkę leśną w ten sposób, żeby podarka zrębowa, która najbardziej niejako kłuje społeczeństwo w oczy, żeby ją zamienić na gospodarkę tak zwaną przerębową, żeby to był proces. Taki przykład, że przy kompleksie leśnym, przy którym jest zlokalizowane jakieś osiedle, faktycznie przy obecnej technologii, czyli przy maszynach, które nazywają się harwestery i mogą wyciąć 1 hektar lasu w ciągu praktycznie jednego dnia, żeby nie było takiej sytuacji. Działamy w ten sposób, że te cięcia po prostu rozkładamy w czasie, czyli dokonujemy cięć jednostkowych, które będą trwały, żeby zachować trwałość lasu. No po prostu to nie może być tak, że w takich lasach podmiejskich pani idzie na spacerek pieskiem w piątek, a w sobotę idzie po raz drugi i nie ma lasu. Kiedyś to być może było i praktykowane, bo to my oczywiście opieraliśmy się na planach urządzenia lasu, decyzji ministra, natomiast my jesteśmy świadomi tego, że my tym lasem zarządzamy, administrujemy, ale nie jest to nasza własność, także w żaden sposób się nie uwłaszczamy na majątku, jak tak być może niektórzy twierdzą. Dlatego też robimy ten ukłon w stronę społeczeństwa i informujemy i staramy się być transparentni i naprawdę nic nie ukrywamy. Tutaj taki apel, ażeby jak ktoś jest zainteresowany, to można się kontaktować na etapie trwania tak zwanego planu urządzania lasu, tego 10-letniego, można modyfikować pewne zręby, pewne działania gospodarcze, także to nie jest tak, że my jesteśmy nieelastyczni i naprawdę otwartą przybicą do każdej propozycji ze strony społecznej wychodzimy.
To jeszcze ostatnie pytanie na koniec, trochę osobiste. Czym dla pana jest las?
Las to dla mnie miejsce pracy. Las to dla mnie jest również miejsce pewnego wyciszenia, ale w trakcie tego bytu zawodowego nie jeden leśnik powie, że to wyciszenie niejako nie wchodzi w grę. Ja spotkałem się z taką definicją lasu, na przykład las grzybowy, las łowiecki, las gospodarczy. I to jest tak, że nawet ten leśnik, który przychodzi do tego lasu w to samo miejsce, tak, na przykład do godziny 15, pełniąc funkcję leśniczego, to on na ten las dokładnie w tym samym miejscu patrzy inaczej, jak on tam się pojawi za 4 czy 5 godzin i będzie na polowaniu, a na drugi dzień pojawi się z małżonką i będzie na grzybach. To jest ten sam las, ten sam kawałek lasu, ale na niego się patrzy innym okiem, będąc w innej roli, prawda? Na przykładzie las grzybowy, las łowiecki, las gospodarczy, czyli las leśnika, także las ekologa jest na pewno też, jest las fotografa, który wykonuje piękne zdjęcia, a to jest ciągle ten sam las, także na to każdy z nas patrzy inaczej.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Szymon Lis, nadleśniczy Nadleśnictwa Kalisz.
Dziękuję, pięknie też było.